Powracamy do naszej rozmowy. Pani profesor, może warto raz jeszcze przypomnieć i podsumować, jakby przybliżyć te czynniki, o których pani mówiła, od tego naszego konsekwentnego zachowania, począwszy, co nie zawsze się udaje, ale warto próbować być konsekwentnym, ale tak serdecznie konsekwentnym w stosunku do młodych ludzi.
Tak, reasumując, tych czynników takich zagrażających, tych tak zwanych czynników ryzyka jest bardzo wiele. Tych czynników biologicznych, tak? To są czynniki, które tkwią w różnych środowiskach, czyli przede wszystkim w rodzinie, w szkole, w grupie rówieśniczej, ale też pamiętajmy, że są jeszcze takie czynniki, o których nie powiedzieliśmy, takie trochę niezależne, czyli na przykład media i wpływ mediów na funkcjonowanie. To jest kolejny jakby wielki obszar, tak, funkcjonowania i wpływu na kształtowanie osobowości dziecka, na jego zachowanie.
Zwłaszcza teraz w dobie ciągłego kontaktu z internetem.
Oczywiście, że tak, o tych mediach tutaj moglibyśmy znowu mówić bardzo wiele, szczególnie w czasie pandemii, kiedy dzieci tak naprawdę cały czas są w internecie, bo taka jest prawda, i wpływu tego na funkcjonowanie dziecka. I teraz ważne jest przede wszystkim wychwycenie tego momentu, kiedy się zaczyna problem, bo tu jesteśmy w stanie, powiem tak potocznie, wystopować, tak? Zatrzymać ten proces, który gdzieś tam się rozpoczął. Natomiast niestety, jeżeli to jest tak, że my nie uchwycimy tego momentu, to do tych pojedynczych zaburzeń, które się zaczną pojawiać, czyli na przykład zacznie się to tylko od agresji, będą dołączały kolejne symptomy, które będziemy obserwować. Czyli będziecie Państwo widzieć, że dziecko już nie jest tylko agresywne wobec Was, ale jest agresywne wobec innych ludzi. Zaobserwujecie, że zaczyna się wycofywać zupełnie na przykład z życia towarzyskiego i z przyjaciółmi, już nawet nie wiem, nie pisze SMS-ów, nie siedzi na WhatsAppie, nic nie robi, nie nawiązuje żadnego kontaktu z innymi ludźmi. Do tego może dojść kolejny symptom, że zaczyna, nie wiem, palić papierosy, pić alkohol i dochodzi coraz więcej i dochodzi tych elementów, aż dochodzimy do momentu takiego, gdzie już nie jesteśmy w stanie sami sobie pomóc w rodzinie, szukamy pomocy specjalisty. I ostatecznie na przykład dziecko trafia do ośrodka, do zakładu poprawczego, do MOW-u, do MOS-u, czyli takich młodzieżowego ośrodka wychowawczego czy socjoterapii, bo my w rodzinie nie jesteśmy w stanie już pomóc dziecku. Już my mamy taką świadomość, jesteśmy na tyle bezradni, że wiemy, nie pomożemy.
Nie pomoże też taki psycholog czy inny terapeuta na zasadzie jakiegoś tam dziennego pobytu, czy dziennego doraźnej pomocy. To jest też istotne, aby w chwili, kiedy pojawiają się problemy i sami sobie z tymi problemami nie radzimy, to by nie rezygnować z pomocy, ze wsparcia wykwalifikowanej kadry terapeutycznej, szukać tej pomocy. W czasie pandemii jest bardzo wiele otwartych linii telefonicznych, czy prawda, innych możliwości. Wspomniała pani profesor o mediach, no to tutaj pozytywna rola tychże medialnych kontaktów. Nie odkładać także tej możliwości.
Nie czekajmy, szanowni państwo, na to, że ta pandemia się skończy i wtedy pomyślimy, no to ja pójdę do psychologa. To trzeba reagować jakby natychmiast. Właśnie to jest takie ważne. Kiedy pojawia się problem, to nie odsuwajmy tego w czasie, tylko od razu próbujmy załatwić ten problem. W wielu szkołach są do dyspozycji psycholodzy, pedagodzy. Korzystajmy z tej pomocy. Teraz już w czasie pandemii, bo później może być za późno. Po prostu my nie wiemy, ile taka sytuacja jeszcze będzie trwała, a wszystkie te symptomy, one mogą bardzo szybko nam się nasilać, szczególnie jeśli mówimy o jakichś właśnie tych takich symptomach depresyjnych, a im dookoła może towarzyszyć ta przemoc, agresja i tak dalej. No i teraz naprawdę bardzo serdecznie zachęcam do korzystania z pomocy specjalistów. Od tego są. Pomogą nam. To nie są osoby, nie bójcie się państwo, którzy powiedzą, że wam, że wy jako rodzic to jesteście złym rodzicem. To nie o to chodzi. To nie jest tak, że tylko, zobaczcie, w rodzinie tkwią te problemy i te czynniki ryzyka, bo one tkwią w różnych sferach, w różnych grupach. Nie obawiajcie się tej pomocy. Od tego są specjaliści, będą wiedzieli, jak pomóc, podpowiedzą, jak pomóc, żeby zatrzymać, ponownie powtórzę to, ten proces, bo jeżeli już dziecko trafia do ośrodka, ja już Państwu powiem, w momencie, kiedy ja pracuję z tymi osobami, jest bardzo trudno. To już są tak nawarstwione problemy, z którymi sobie trudno poradzić i to nie jest praca na tydzień, miesiąc, czasami ta praca trwa latami. Natomiast konsekwencje i skutki są czasami do końca życia, tak? Takich naszych, no ja bym powiedziała chyba zaniedbań rodzicielskich, bo nie zareagowaliśmy po prostu w odpowiednim momencie.
Przeoczenie.
Tak, brak takiej obserwacji, takiej, no właśnie znowu powtórzę, takiej czujności i zareagowania na te potrzeby. W związku z czym myślę sobie, że szczególnie w czasie pandemii, kiedy mamy okazję więcej czasu spędzać fizycznie z dzieckiem, korzystajmy i budujmy więź z nim. Tak, żebyśmy mogli od małych rzeczy zaczynać. Spróbujmy obejrzeć jakiś film wspólnie, zagrajmy w grę wspólnie, wyjdźmy na spacer, kiedy można razem. Od takich małych czynności, które dzieciom sprawiają naprawdę wiele satysfakcji. Bo my zazwyczaj tego po prostu nie robimy.
No, z dziećmi łatwiej. Trudniej z tymi, którzy uważają, że już nie są dziećmi.
Oczywiście, że to jest okres dorastania, jest to okresem bardzo trudnym i wszyscy o tym wiemy. Jak ktoś ma takiego nastolatka w domu, to sobie zdaje sprawę z tego. Natomiast no, może podzielę się głośno z nimi.
Pani profesor jest mamą nastolatek, ma swoje sposoby.
I powiem szczerze, że budujące dla mnie, jako dla mamy, jest to, że ja ze swoimi dziećmi rozmawiam o wszystkim. I zachęcam Państwa do tego, żebyście próbowali docierać do swoich dzieci. Ja wiem, że to będą takie komunikaty czasami, że już tam jesteśmy, ja wprost powiem, ze starzy nie rozumiemy problemów nastolatków. Ale to jest tak, że kiedy będziemy próbować, kiedy będziemy pokazywać, że jesteśmy zainteresowani tymi trudnościami, problemami i radościami, takimi z pewnych relacji, więzi, które nawiązują, to te dzieci są w stanie zareagować i otwierać się coraz bardziej na nas. No, ja jestem dumna bardzo z tego, że moje dzieci mi mówią o wszystkim, rozmawiamy o wszystkim, śmiejemy się razem, kiedy jest smutno, to czasami się smucimy razem i myślę sobie, że to jest taki klucz, żebyśmy my jako rodzice po prostu z tymi dziećmi byli razem, a nie obok siebie, a spędzali ten czas wspólnie. I też myślę, to co jest ważne, bo ja tak mówię z perspektywy mamy, ale to jest też ważne, tak, żeby włączać też drugiego rodzica, tak, i żeby nasz tata i drugi rodzic też wiedział o tych problemach, też wiedział o radościach i to wspólne bycie razem jest takim wzorem dla dziecka, że no właśnie tak wygląda rodzina. Mama, tata, dzieci, które mogą porozmawiać o wszystkim, wyżalić się, czasami pocieszyć się, kiedy trzeba. I to jest takie budowanie takiej właśnie takiej więzi bliskiej. I myślę sobie, że to jest taki duży, bardzo duży klucz do tego, żeby po prostu te zaburzenia się nie pojawiały.
Tak, to jest ta profilaktyka, a raczej no właśnie takie zachowania, które i sytuacje, które sprawiają, że mamy nadzieję na to, że przynajmniej pewne fazy w życiu tego młodego człowieka, nawet te trudne momenty i problemy, to być może, jeśli kontakt z rodzicami jest dobry i kiedy jest taka, a nie inna atmosfera, to on nie będzie uciekał od tego, by z nimi na ten czy inny temat porozmawiać. Chociaż przychodzi taki moment, że odnajduje swoją tak zwaną odrębność tożsamości, potrzebuje też tej samotności. Ale dobry kontakt z rodzicami gwarantuje także często określone wybory. Nawet błąd omówiony szczerze, że to dziecko wie, że może przyjść do tego ojca czy do matki i może otwarcie o pewnych problemach powiedzieć i zostanie wysłuchany jakoś, a nie załatwione za niego wszystkie sprawy, prawda? To jest to zupełnie inna postawa. A kiedy już dojdzie do problemu, pani profesor, kiedy już niestety wydarzy się coś trudnego, kiedy ten człowiek, nie wiem, jest ogarnięty, czy problemem uzależnień najróżniejszych behawioralnych, bo to czas ku temu sprzyja właśnie ten pandemii i oddanie się w nadmiarze takiej konieczności przebywania z komputerem, a potem to różnie bywa czasem. To właśnie staje się koniecznością, albo też innych problemów związanych z najróżniejszymi uzależnieniami i tą niemożliwością dotarcia do dziecka bez specjalisty, bez terapeuty, to chyba ważne jest to, aby podkreślić rolę terapii rodzinnej.
Oczywiście, że tak. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że to jest tak, że my często myślimy, że jak dziecko ma problem na przykład z uzależnieniami, powiedzmy behawioralnymi, powiedzmy, że od internetu, to rodzic mówi, to dziecko powinno pójść na terapię. Chciałam tutaj powiedzieć, że nie możemy zapominać o tym, że my też jako rodzic mamy nauczyć się reagować. Co my powinniśmy robić w danej sytuacji, jak reagować, żeby zrozumieć też swoje emocje, których doświadczamy w tej sytuacji, bo dla nas to też jest strasznie trudna sytuacja. I dlatego z jednej strony pewnie terapia rodzinna, bardzo ważna. Terapia, która dotyczy samego dziecka w kontekście tego konkretnego uzależnienia, ale ja też tak myślę, nie wiem jak to nazwać, czy to nie jest przypadkiem taka edukacja i takie podniesienie z jednej strony poziomu wiedzy na temat tego uzależnienia mojego dziecka, a z drugiej strony podniesienie takiego poziomu świadomości swojej na temat tego właśnie, co ja przeżywam, jak ja reaguję, czego nie powinienem robić. Z mojej perspektywy to też taka edukacja równoczesna, ale na pewno ktoś nas tego powinien nauczyć sami. W przypadku, kiedy występuje już problem uzależnienia, czy takiej przemocy typowej, czy na przykład, nie wiem, dziecko podejmuje próbę samobójczą, czy jeszcze jest inny problem, na pewno musimy zdawać sobie sprawę z tego, że potrzebujemy specjalisty. Nawet jeżeli myślimy o tym, że jestem silny, potrafię sam, naprawdę, wierzcie mi Państwo, nie damy cię rady sami, bo to już szczególny problem i dana osoba wymaga zastosowania, jakby, tak bym powiedziała, specjalnych metod, technik pracy, których po prostu nie znamy, tak? Bo to jest specyfika pracy psychologa, pedagoga, terapeuty.